Rozdział 15. Pamięć. Pudło wielkie widzę i teczki, pani prezydentowo, co to za ogromny zbiór? To moje pudło pamięci. Całe szczęście, że przez lata odkładałam tu różne papiery, że nie lądowały w koszu. Proszę, zaproszenie na 75. urodziny Mstisława Rostropowicza, o którym już opowiadałam, w Pałacu Buckingham. 26 marca 2002 roku. Niebywałe. Bardzo kunsztownie zdobione. Jest tu nawet menu i biogram artysty. Dzieło sztuki. Niezwykle efektowna forma. Pokazuje, jak ten wybitny wiolonczelista, zresztą także o polskich korzeniach, musiał być lubiany przez rodzinę królewską. Ale i my, jako para prezydencka, wyprawialiśmy podobną ważną rocznicową imprezę. 70. urodziny pana Krzysztofa Pendereckiego połączone z 50-leciem pracy twórczej. Zaprosiliśmy jego gości z całego świata. Czyli dzisiaj będziemy rozmawiać w szeleście papierów. Wspaniale. Z pudła co chwilę wyfruwa jakiś dokument, którego nadawcą jest głowa państwa, szef rządu, król czy królowa. Wracają wspomnienia. Jakie to uczucie? Naprawdę fajnie sobie to wszystko przypomnieć. Rok 2004, prezydent Republiki Francuskiej Jacques Chirac i Madame Chirac zapraszają nas na obiad podczas oficjalnej wizyty. A tu znowu 2004 rok, środa 5 maja, nasza oficjalna wizyta w Pałacu Buckingham i bankiet wydawany na naszą cześć. Proszę zobaczyć, tak wygląda program. Na ile przed wizytą otrzymuje się coś takiego, opasłą, choć niedużego formatu, książeczkę na temat wydarzenia? Sporo wcześniej, bo program jest szeroko omawiany. Obie strony dyskutują gdzie, co, jak. Każda minuta jest tu precyzyjnie zaplanowana i wcześniej przedyskutowana. Oczywiście mamy też program muzyczny. Wówczas Smetanę, Händla, Chopina, pipe program nawet. Czyli grę na dudach? Tak. Zresztą, kiedy mieszkaliśmy w Pałacu Buckingham, codziennie rano słyszeliśmy dudziarza, który chodził pod oknami. O której odbył się diner wydany przez królową? O 19:00. Z reguły to jest 19:00, jak już mówiłam. Proszę, tu wymieniona jest absolutnie każda osoba z korpusu dyplomatycznego. Samo przeczytanie nazwisk zajęłoby kilka minut. Na tym spotkaniu była pani Ewa Panufnik-Dworska, był prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski wraz z żoną Karoliną, wspaniały profesor Norman Davies, znakomity historyk i znawca Europy Środkowej Timothy Garton Ash, Jurek Szmajdziński, minister obrony narodowej. Jest schemat stołu, rozkład miejsc. Oczywiście u szczytu siedzi królowa, obok prezydent Kwaśniewski, książę Filip, a Jolanta Kwaśniewska obok obecnego króla Karola. Jak dobrze, że zawsze zabierałam te pamiątki. Po latach jest to świadectwo historii, które natychmiast uruchamia mój umysł. Co pani pamięta z tego obiadu? Srebrne talerze. I to, że konsomme było już chłodnawe, gdy do nas dotarło. Pokrojona w maleńką kosteczkę marchewka wyglądała świetnie. Wywar był esencjonalny i gdyby temperatura była odpowiednia, zupa smakowałaby wybornie. Najzabawniejsze, że ze względu na precedencję, protokolarny porządek pierwszeństwa, królowa wcale nie dostaje talerza jako pierwsza. Jest gospodynią. Więc najpierw talerze lądują przed honorowymi gośćmi i kolejnymi osobami. Oczywiście kelnerów było bardzo wielu i starano się podawać dania w tym samym czasie, ale przecież to niemożliwe. Kolejna fotografia z wątkiem brytyjskim. To zdjęcie zrobiono w maju 2004 roku w prywatnej rezydencji księcia Karola, Highgrove, w hrabstwie Gloucestershire w południowo-zachodniej Anglii. Byłam przewodniczącą Rady Sponsorów Fundacji Teatrum Gdanense, założonej przez profesora Jerzego Limona, która podjęła się odbudowy Teatru Elżbietańskiego w Gdańsku. przylecieliśmy do Londynu na spotkanie ze sponsorami. Siedzimy w fotelach, dwa psy chodzą wokół nas, w końcu kładą się przy nogach. Karol mówi, wy tutaj robimy zdjęcia, zmykajcie. Protestuję, nie, nie, wasza książęca mość, uwielbiam psy, niech z nami zostaną. Więc śmiejemy się z księciem Karolem, bo psy dopięły swego i leżą przy nas. A tu następna, że się tak wyrażę, instrukcja obsługi oficjalnej wizyty. Zobaczmy, 16 lipca 2002 roku byliśmy z wizytą w Stanach Zjednoczonych. W Blair House, prezydenckim domu gościnnym, który wygląda jak niepozorny budyneczek, a w istocie jest gigantyczny. Mieszkała w nim cała delegacja. O, jest i jego plan. Nawet opisane rzuty pięter. Żeby wiadomo było, gdzie nocujemy, gdzie jest nasza ochrona i gdzie śpią poszczególni ministrowie. Gdzie są schody, recepcja, dokąd pójdziemy na śniadanie. Gdzie jest nasz pan doktor Jerzy Smoszna. O, jest zaproszenie. Kolejne piękne. Bankiet na cześć pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego i pani Jolanty Kwaśniewskiej. Środa, 17 lipca 2002 roku. Jaka staranna kaligrafia. Co było w menu? Już czytam. Sandacz, karczochy z młodą dynią, sos z pieczonych złocistych pomidorów, filet z wędzonej wołowiny z papryką, polenta, grzyby portobello z rusztu z warzywami, sos barbecue z ostrą cebulką, sałatka z pomarańczy i awokado, tartinki ziemniaczane, sos z dodatkiem kolendry, brzoskwinie i czereśnie, lody imbirowe i ciasteczka. Pamiętam, że chcieli nam zrobić przyjemność, więc owe ciasteczka miały być w założeniu piernikami. To nie były oczywiście polskie pierniki, ale bardzo smaczne. A co to za karteczka dołączona do zaproszenia? Z Laurą Bush pisałyśmy do siebie małe liściki, tutaj akurat taki. Najserdeczniej w imieniu pana prezydenta Busha i własnym witam w Waszyngtonie na oficjalnej wizycie. Wydawać by się mogło drobny gest, jakaś ręcznie wypisana karteczka. Cóż to znaczy? Dla mnie wiele. To od razu tworzy ciepły kontakt. Od razu przypomina mi się cesarzowa Japonii Michiko. Miałyśmy naprawdę wyjątkową, piękną relację. Kiedy miała przyjechać do Polski w lipcu 2002 roku, wiedziałam, że wokół niej muszą być konwalie i na powitanie poziomki z promnika. Wykopałam sadzonkę, podlewałam ją u nas w apartamencie, żeby pokazać cesarzowej, jak pyszne i słodkie mamy okazy. Była bardzo wdzięczna, zapytała, czy może obciąć i zasuszyć gałązkę. Kilka miesięcy wcześniej jej syn, obecny cesarz Naruhito i jego żona Masako, zostali rodzicami, urodziła się ich wyczekiwana córeczka, księżniczka Aiko. Kupiłam dla niej przecudną lalę. Cesarzowa była bardzo zdziwiona. Nie rozmawiałyśmy w ogóle o tej wizycie. Czas to nadrobić. Proszę bardzo, to nieprawdopodobny zbieg okoliczności, ale właśnie wyłowiłam z pudła program oficjalnej wizyty ich cesarskich mości w Polsce. To aż dwie książeczki związane z jedną wizytą. I to do tego najbardziej opasłe ze wszystkich. Ile dni goście z kraju kwitnącej wiśni spędzili w Polsce? 4. Od 9 do 13 lipca 2002 roku. Długa wizyta. I niezwykła. Wspaniała była nie tylko para cesarska, ale też grupa osób, która im towarzyszyła, niewielki dwór. Byliśmy w Warszawie i w Krakowie. Autobusy, mikrobusy, przeloty. 10 lipca, tuż przed południem, do pałacu na wyspie w Łazienkach przybywa prezes Rady Ministrów, pan Leszek Miller z małżonką. Rząd zaprasza parę cesarską na lunch. I tu jest ta słynna historia z tą fatalną sukienką. Nie, to nie była fatalna sukienka. Ktoś, kto podpowiadał pani Aleksandrze Miller, pomyślał, że będzie ładnie, że przecież to właśnie kolory kwitnącej wiśni. Ale niestety nikt nie zwrócił uwagi na printy, a były one takie, a nie inne. Ponieważ wszyscy byli bardzo przejęci sukienkową aferą, podeszłam do cesarzowej Michiko Już podczas obiadu, który para cesarska wydawała na naszą cześć ambasadzie Japonii. I powiedziałam, że pani Ola Miller jest cudowną osobą, że znamy się od lat, że ona ogromnie przeprasza, że to niestosownie wyglądało i jest komentowane. Cesarzowa odpowiedziała, ale nic się nie stało, naprawdę. To ten typ człowieka o ogromnej kulturze osobistej. Bardzo krucha, cicha, delikatna. Pod tym względem dla mnie numer jeden ze wszystkich naszych gości. Na zdjęciach para cesarska sprawia wrażenie skromnej, ale serdecznej. Ich cesarskie mości nawet podają rękę na powitanie i to wielokrotnie, a przecież tego się w Japonii nie robi. Kiedy przylatywała do nas para cesarska, oczywiście zostaliśmy poinformowani. Prosimy nie podawać ręki. Tylko głęboki ukłon. Sprawa była jasna. Ale cesarz i cesarzowa przed przylotem także zostali powiadomieni. W Polsce, proszę pamiętać, wszystkim podaje się rękę. Stoimy przed wejściem na obiad, jak zawsze w szpalerze. Każda z osób biorących udział w wydarzeniu jest przedstawiana gościom. Podchodzi pierwsza osoba, kłania się, a cesarz wyciąga dłoń. Przerażenie. Goście nie wiedzą, co robić. Patrzą na prezydenta. Mąż kiwa głową. Tak jest, dawaj rękę. Para cesarska przywitała się ze wszystkimi, ściskając każdą dłoń. To chyba znaczy, że naprawdę zależało im na dobrych relacjach. Drugiego dnia wizyty po obiedzie wydawanym przez ambasadę Japonii para cesarska z każdym zamieniła kilka słów. A kiedy spotkanie się skończyło i wsiadaliśmy do samochodu, dosłownie byłam przy moich drzwiach, pochylałam się, żeby wejść do środka, usłyszałam za plecami: pani prezydentowo, proszę zaczekać. Odwracam się, a to cesarzowa zbiega ze schodów, żeby mnie wycałować. Pomyślałam, no nie, pan ambasador Japonii zaraz padnie. Takie rzeczy się nie dzieją. Niezwykła wizyta. Ogromny szacunek wobec nas, ale i wobec naszego kraju. Wydawało się nam z Olkiem, że to my zawsze byliśmy szczególnie ciekawi ludzi innych tradycji, ale ich cesarskie mości z zachwytem pytali o Polskę. Co im się podobało? Wszystko. A chyba najbardziej odbudowa Zamku Królewskiego i artyzm naszych rzemieślników. Szalenie podobały im się także Kraków i życzliwość witających ich osób. Byliśmy też oczywiście w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, powstałym z inicjatywy Andrzeja Wajdy. Zanim zwrócimy się w stronę Krakowa, muszę zapytać o menu. Co było serwowane na obiedzie w pałacu pierwszego dnia? Wymyśliłam, że na cześć pary cesarskiej podamy zupę z wiśni. Nigdy wcześniej nie była u nas serwowana, a my jej nawet nie jedliśmy. Zaczęliśmy ją tworzyć metodą prób i błędów z naszym kucharzem panem Jackiem. Raz bardziej na słodko, potem bardziej kwaśną, a może ze śmietanką. Wersji było wiele. W końcu wybrałam taką, która wydała mi się najlepsza. Była to zupa z wiśni z całymi owocami. Tak smakowała naszym wyśmienitym gościom, że cesarzowa zapytała, czy pani się nie obrazi, jeśli zapytam o przepis. Co jeszcze znalazło się w menu? Proszę bardzo. Sorbet cytrynowy, kaczka po polsku, deser faworkowy. Wspaniały był ten obiad. Od samego początku wizyta była wyjątkowa. Poczuliśmy chemię, kiedy tylko para cesarska przekroczyła próg pałacu. Gdy zaczęliśmy rozmawiać, utwierdziliśmy się we wzajemnej wielkiej sympatii. Poza protokołem cesarzowa Michiko podarowała nam tomik swojej poezji. Nigdy nie składała autografu, a dla nas napisała dedykację. A od cesarza, także poza protokołem, dostaliśmy ptaszka na kółkach z jaśniutkiego drewna. Do dzisiaj stoi u nas w domu na półce. Ptaszek zrobiony własnoręcznie przez cesarza Akihito. O czym rozmawia się z parą cesarską? Zaraz pani opowiem. Najciekawszą pogawędkę mieliśmy w drodze do Krakowa. ale sam lot też jest wart wspomnienia. Wsiadamy do wysłużonego samolotu Tu-154M, tego samego, którym lecieliśmy też z królową Elżbietą II i który potem rozbił się w Smoleńsku. W głębi 4 fotele pokryte welurowym materiałem w odcieniach brązu, beżu i czerni. Fotele stoją przy stoliku, który ma po obu stronach klapy, żeby można je podnieść i dzięki temu usiąść. Poza tym kanapa, obita tym samym materiałem co fotele. Pod sufitem drut, metalowe kółka i kotara. Tak, słusznie się pani domyśla, także z tego okropnego materiału. A koło wejścia szafka, która wygląda jak obudowa maszyny do szycia, a na niej grubaśny telewizor. Żeby to jakoś wyglądało, żeby choć trochę zatuszować tę toporność, nasze dwie panie kwiaciarki, Kasia Duża i Kasia Mała, zrobiły wielki bukiet kwiatów. Wchodzi para cesarska, rozglądają się, ja jestem bardzo speszona. Cesarzowa zerka na mnie i z uśmiechem mówi: jakie piękne kwiaty. Kochana, naprawdę niezwykle empatyczna, życzliwa, pogodna. Moja miłość. Startujemy. Lecieliśmy wtedy zapewne z panem pułkownikiem Tomaszem Pietrzakiem, szefem 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa. Włączony jest przekaz, kamera zamontowana pod przednim kołem. Samolot wznosi się szybko i ostro, a w tym czasie telewizor na stoliku cały się trzęsie i rytmicznie stuka du-du-du-du-du-du-du-du. Widzę, że para cesarska trzyma się foteli, coraz mocniej zaciskając dłonie na podłokietnikach. Nigdy wcześniej nie widzieli startu z przekazem wideo, kiedy można obserwować składające się przednie koła. A w tym czasie kotara i jej metalowe elementy przez całą szerokość samolotu. Przeżycie? Naprawdę. Przeżycie. Kiedy wznieśliśmy się na wysokość przelotową, zaczęliśmy rozmawiać. Cesarzowa zapytała, jak się państwo poznali. Opowiedzieliśmy o studiach, o Gdańsku, a potem odwzajemniłam pytanie. Byliśmy sami we czwórkę, a oni podzielili się z nami całą historią swojej miłości. Poznali się na kortach tenisowych. Akihito miał wówczas 24 lata, a Michiko 23. Mimo że ich rodziny były przeciwne małżeństwu, pobrali się 2 lata później. Michiko została pierwszą cesarzową w historii Japonii, która nie była z pochodzenia arystokratką, lecz córką zamożnego przedsiębiorcy. Cesarz od razu wiedział, że ta filigranowa dziewczyna z pięknym uśmiechem o artystycznej duszy zostanie jego żoną. Byliśmy z Olkiem bardzo wzruszeni. Spotkaliście się jeszcze kiedyś? Tak, kiedy poleciałam zimą 2005 roku do Nagano jako patronka olimpiad specjalnych. Niespodziewanie dostałam zaproszenie od pary cesarskiej na herbatkę. Przyjechał po mnie pan ambasador Marcin Rybicki. Rozmawiamy, że wiadomo, to będzie kurtuazyjne spotkanie, 20 minut. Oho, już czuję, że coś się wydarzy. Przyszłam, para cesarska czekała na schodach. Wyściskali mnie, co już było wyjątkowe. Pałac cesarski to piętrowa, bardzo skromna rezydencja. Siedzieliśmy w jednym z pomieszczeń. Mała kanapa, 2 fotele, niewielki stoliczek. Minimalizm. Popijaliśmy herbatę, jedliśmy ciasteczka, no i rozmawialiśmy. Najpierw wspominaliśmy wizytę w Polsce. Dowiedziałam się, że lalka bardzo się podobała wnuczce. Mija 20 minut, a my dalej debatujemy. O chorobach nowotworowych. O osobach z niepełnosprawnościami. O projektach porozumienia bez barier. Co bardzo ich interesowało ze względu na rozwiązania systemowe. Czas płynie, więc zagląda do nas szef protokołu, a cesarz mówi, jeszcze kawę poprosimy. Pijemy więc kawę, leci kolejny kwadrans. W końcu cesarz zarządził, chcielibyśmy zjeść kanapki. Mija godzina, a my gadamy jeszcze 15 minut. O czym? O chorobie popromiennej. W dziesiątkach źródeł można przeczytać, ile osób zginęło w Hiroshimie i Nagasaki, ale zapytałam cesarza, czy wiadomo, ile osób do tej pory zmarło na chorobę popromienną i inne choroby będące następstwem napromieniowania. Zaczęli się z cesarzową zastanawiać, widać było, że bardzo byli tym zmieszani i przejęci. Następnego dnia przychodzi faks do naszego ambasadora. Informacja dla pani prezydentowej Kwaśniewskiej. Do tej pory zmarło 200 tysięcy osób. Para cesarska z żoną prezydenta RP spędza godzinę i 15 minut na niezobowiązującym spotkaniu. Mieli do pani słabość. Pan ambasador powiedział tylko: taka długa wizyta to ewenement. Potem mówiono o tym na wszystkich przyjęciach w Japonii. Para cesarska jeszcze wielokrotnie pytała pana Rybickiego, co u mnie słychać. Mogę powiedzieć o ich cesarskich mościach tylko: kocham, kocham, kocham. Wspaniali, przesympatyczni ludzie. Cesarzowa towarzyszy mi od 22 lat. Kiedy idę do sypialni, zawsze mijam nasze wspólne zdjęcie. Zauważyłam, że gdy wyciąga pani z pudła pamięci jakąkolwiek karteczkę, płynnie ją pani odczytuje, niezależnie od jej pochodzenia. W ilu językach pani mówi? W dwóch, po angielsku i po rosyjsku. Uczyłam się też niemieckiego i dużo rozumiem. Kiedy zaczynam mówić, mam nawet bardzo ładny akcent i każdy jest przekonany, że władam biegle tym językiem. Lubię po niemiecku śpiewać kolędy. Jolanta Kwaśniewska śpiewa: O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. To wynika pewnie z pani muzykalności. Szkoda, że nasi czytelnicy tego nie usłyszą. Pięknie też pani mówi po rosyjsku, chociaż ja wtedy prawie nic nie rozumiem. Pamiętam dużo poezji, na przykład: Ja pomnił чудное мгновение, передо мной явилась ты. Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Пушкин, але и Лермонтов, Есенин, Ахматова. Że też mam w głowie takie rzeczy. Ma pani przecież świetną pamięć, a skoro o tym mowa, wróćmy jeszcze na chwilę do jedzenia. Zastanawiam się, czy dania z tych wszystkich wielkich uroczystości się pamięta. Czy może adrenalina towarzysząca wydarzeniom jest tak wielka, że utrudnia rozsmakowanie się? Jeśli coś było pyszne, zawsze się tym z Olkiem delektowaliśmy. Przywiązujemy ogromną wagę do tego, co jemy i jak. Jeśli pojawia się coś ciekawego, wybitnego, zapamiętujemy i staramy się to później odtworzyć w domu. Zastanawiamy się, jak oni to zrobili, jakie przyprawy dodali. Kiedyś jedliśmy w Hiszpanii ichniejszy klasyk, czyli gazpacho. Ale doprawdy fantastyczne. Mówię: Oluś, czujesz, że tu jest wędzona papryka? Wracamy i szukamy sposobu na powtórzenie smaku. A jakie są pani smaki? Nie przepadam za słodyczami. Czasem zjem coś drobnego, ale unikam słodkości, także przez rozsądek. Nie używam słowa dieta. To nie ma najmniejszego sensu. Liczy się po prostu mądre jedzenie. Dzięki temu po 25 latach mieszczę się w swoje ukochane kostiumy czy suknie. Co jest ważne także dlatego, że od lat jestem zwolenniczką zrównoważonej mody. Bardzo często teraz, choć minęło ćwierć wieku, wkładam te same żakiety, które łączę z różnymi fasonami spodni. Cygaretki, potem szeroka nogawka. Co mi w duszy gra? Moda nieustannie wraca. Podobnie marynarki. Szerokie klapy, podniesione ramiona, oversize'owy fason. Zmieniam dodatki i doły. Raz spódnica, raz spodnie i ciągle mam nowe stylizacje. Ale zaczęłyśmy od jedzenia. Ono jest bardzo ważne. Smaki zostają z nami na dekady, przenoszą w czasie. Z dzieciństwa zawsze będę pamiętała pomidory malinowe, jabłka papierówki i to, jak słodko pachniały róże u mojej cioci Zosi. Z niektórymi posiłkami jest bardzo podobnie. Ale powiem teraz coś strasznego. Jeszcze lepiej pamiętam największe wpadki jedzeniowe. Mój tragikomiczny radar zaczyna pracować. Proszę więc o najbardziej spektakularną. Jesteśmy na obiedzie u Malcolma Rifkinda, ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Pałacyk, piękne meble wykładane skórą w stylu hiszpańskim, przepiękna biblioteka, snycerka, stare księgi. Siedzimy przy niewielkim stole, ja obok prezydenckiego ministra Andrzeja Majkowskiego. Podano nam pardwy, a więc dziki drób. Wyglądają bez zarzutu. Uśmiechamy się, zabieramy do jedzenia, nachylam się i czuję, że na talerzu mam coś bardzo dziwnego. Pardwy po prostu śmierdzą. I co robi pani prezydentowa w takiej sytuacji? Pytam. Andrzej, czy twoja pardwa jest okej? No nie, odpowiada. Straszliwie śmierdzi. Może za długo kruszały. Nie mamy wyjścia, przecież nie możemy powiedzieć. Przepraszam, proszę natychmiast zabrać ten talerz, bo walczę ze sobą, żeby nie zwymiotować. Andrzej lamentuje. Jolencja! Tak do mnie mówił. Co my zrobimy? W dzieciństwie byłam niejadkiem, więc mam wprawę. Pokrojone kawałki pardwy upchnęliśmy pod liście sałaty i zjedliśmy po dwa upieczone ziemniaki. Podziwiam! Horror! Inna sytuacja. Czerwiec 2004 roku. Jesteśmy w Aromanche, na obchodach 60. rocznicy lądowania aliantów w Normandii. Gigantyczny stół, przy nim królowa Elżbieta II, obok Jacques Chirac, czyli gospodarz, i mój mąż jako najdłużej urzędujący po Chiracu prezydent w Europie. Po drugiej stronie siedzę ja, obok księcia Filipa. Podają nam kotlety jagnięce z kostką. Ale mięso jest nieupieczone. Surowe. Patrzymy na siebie. Ja na królową, królowa na nas. Potem na boki. Przekrawamy mięso i odkładamy na bok talerza. A u państwa w pałacu obyło się bez wpadek? Przed każdą kolacją zawsze zastanawiałam się, czy wszystko będzie w porządku. W pałacu urządziliśmy specjalną kuchnię, żeby można było w niej przygotować posiłek na 100 osób. I mieliśmy właściwie tylko jedną idiotyczną sytuację, wynikającą z tego, że pałac obejmowały zamówienia państwowe. Czyli, żeby móc przygotować kolację, trzeba było wygrać przetarg. Nie mogli państwo sami wskazać sprawdzonej restauracji. Tak. Najlepiej współpracowało się nam z hotelem Victoria, który na ogół zwyciężał. Świetny hotel, fantastyczny kierownik, bardzo profesjonalni szefowie, kucharze i kelnerzy. Najwyższa półka. Raptem, przed jedną z wizyt, przetarg wygrał inny hotel. Trwa kolacja, czekamy na rosół z perliczką, który już dawno powinien się pojawić. Czekamy, czekamy, mijają kolejne minuty. W końcu dociera do nas zimny, mętny rosół, który osadza się na ustach. Do tego utka kurczaka. Straszne. Powiedzieliśmy, pierwszy i ostatni raz zajmuje się tym ktoś inny niż Wiktoria. Najedliśmy się wstydu. A więc jedzenie ma znaczenie. A napoje? Też, rzecz jasna. I mam niezłą anegdotę z nimi związaną. Przygotowujemy się do wizyty państwowej Jacques'a Chiraca. Musimy obmyślić menu, a co trudniejsze, wina dla prezydenta Francji. Jakie podać? Czy w ogóle wypada francuskie? Może się wygłupimy? Twardy orzech do zgryzienia. Przed każdą wizytą, niezależnie od tego, czy to my wyjeżdżaliśmy, czy goście przyjeżdżali do nas, mąż otrzymywał zestaw informacji na temat sytuacji politycznej, społecznej, kulturalnej itd. Oczywiście ja również czytałam te materiały, ponieważ towarzyszyłam prezydentom, ministrom spraw zagranicznych, szefom parlamentów i innych resortów. Z takimi osobami trzeba było rozmawiać przez bite 2 godziny. Research pomógł w wyborze wina? Lepiej. Wyczytałam, że ulubionym napojem Jacques'a Chiraca nie jest wino, ale meksykańskie piwo Corona. Wysłałam moich chłopaków z ochrony, żeby je kupili. Co wtedy wcale nie było łatwe, a czasu do wizyty było już niewiele. Ale udało się. Piwo zostało dostarczone do pokoju, w którym mieszkał prezydent Francji. A gdzie mieszkał? W hotelu Bristol, czyli bardzo niedaleko pałacu. Był zachwycony, żartował: Jolanta, wielkie dzięki, tylko nikomu nie mówcie, że prezydent Francji nie przepada za winem.
Cios dla francuskiej gospodarki.
Ale to, że państwo Chirac mieszkali tak blisko nas, miało pewien minus. Jaki? O 19:00, kiedy miało rozpocząć się spotkanie, zwykle staliśmy na dole. Pełna gotowość. Tego dnia jest już 19:20, a mój mąż w ostatniej chwili wpada do domu, wkłada białą wykrochmaloną koszulę smokingową z czarnymi guziczkami, po czym dochodzi do wniosku, a podgolę się jeszcze. I co się dzieje? Zacina się. Krew plami koszulę. Trzeba szybko poodpinać guziki, zdjąć muszkę. W tym samym momencie informacja: Jacques Chirac wyszedł z hotelu 15 minut przed czasem.
Czyli zaczyna się gra nerwów.
Łapiemy nową koszulę, choć już nie tak ładną jak tamta. Ręce mi się trzęsą, mężowi przez cały czas cieknie krew. Przykładamy aun, żeby ją zatamować. Olek już cały chodzi. Wysyłamy na pomoc pana ministra Majkowskiego, który ma zająć się prezydentem Chiracem. Tego typu incydenty wprowadzają ogromną nerwowość, dlatego porada na całe życie. Jest się w punkt albo chwilę po. Wypada się ciut spóźnić, żeby pani domu zdążyła przypudrować nos czy poprawić ostatnie detale. Czy szef protokołu, pan minister, panowie z ochrony mieli na tę okazję jakiś plan? Jak wydłużyć przybycie gości do pałacu? Oczywiście. Nasi goście z reguły mieszkali w Belwederze i kiedy mówiliśmy: słuchajcie, potrzebujemy jeszcze 5 minut, panowie robili z nimi dodatkowe kółeczko, pokazali grób nieznanego żołnierza i dojeżdżali, powiedzmy, 2:19. O, w pudle widzę znowu coś z wizyty w USA w 2002 roku. Co pani jeszcze z niej pamięta? Przesympatyczną kolację w bielach i czerwieniach z tańcami i wojskową orkiestrą. Siedziałam obok George'a Busha, mąż koło Laury. Rozmawiamy swobodnie. W pewnym momencie pytam: George, a jak wasz pies? Pamiętałam, że mieli taką zawadiacką spanielkę. Mieszka z wami? Tak, tak, odpowiada prezydent. Dopytuje dalej: śpi z wami? Bush potwierdza. A ja opowiadam mu o naszych kochanych Siri i Falce, które przez swój rozmiar w łóżku nie śpią, bo jest im za ciepło. Nie mówiłyśmy o tym, ale ich imiona były zaczerpnięte z Sapkowskiego. Tak, Oleńka je tak nazwała. Impreza się kończy. Mamy już się rozchodzić, a George pyta: Jolanta, chcesz zobaczyć naszego psa? Pewnie, takich okazji się nie przepuszcza. Bush mówi do Laury: idziemy na górę, bo Jolanta chce zobaczyć spot. Więc ruszamy. Olek, Laura, ja, minister Majkowski. Korowód się rozrasta, dołącza też ochrona. Kierujemy się do sypialni prezydenckiej i słyszę, jak Laura szepce: George, co ty robisz? Czyś ty zwariował? A on odpowiada: no co ty? Jolanta chciała zobaczyć psa. Bush otwiera drzwi do sypialni prezydenckiej. Spot leży na kanapie, obok rozścielone łóżko, i przygląda się nam ze zdziwieniem. Taki właśnie był George Bush, niesłychanie prostolinijny człowiek, który wpuścił do swojej sypialni całą delegację z Polski. O jego bezpośredniości mogę opowiedzieć jeszcze jedną anegdotę. Bardzo proszę. Podczas tej wizyty miałam przedłużające się problemy z kręgosłupem. Dokuczały mi zresztą od kilku lat. Byłam przed operacją kręgów szyjnych, odczuwałam potworny ból w barkach. Na dodatek zmarzłam w czasie podróży.
Lądujemy, oddają 21 strzałów armatnich, czego nienawidzę, bo natychmiast kłuje mnie serce. Zawsze trzymałam wtedy męża za rękę. Wsiadamy do helikoptera, który transportuje nas do Białego Domu. W helikopterze mówię: Oluś, zaraz padnę, tak mnie bolą plecy, że nie potrafię ustać. Ale nie mamy chwili na odpoczynek, musimy się błyskawicznie przebrać. Za chwilę zaczyna się cały program wizyty. No ale jakoś się zmobilizowałam. Trwa przyjęcie, a George podchodzi do mnie, obejmuje i z troską, taką najszczerszą, nieudawaną, pyta: Jolanta, jak twoje plecy? Jak się czujesz? Myślę sobie, skąd on to wie? I wtedy do mnie dotarł. Przecież helikopterem leciał z nami pan Christopher Hill, ambasador USA w Polsce, mówiący po polsku. Gdziekolwiek się później spotkaliśmy, George podchodził do mnie i pytał: Jolanta, how is your back? Everything okay? Z uroczystości w Stanach przypomina mi się szczyt NATO w Waszyngtonie w 1999 roku, na 50-lecie sojuszu. Polska uczestniczyła w nim po raz pierwszy, jako jeden z nowych członków Paktu Północnoatlantyckiego. To musiały być wielkie obchody. Tak, to prawda. Przylecieliśmy na ogromną uroczystość, jeszcze za kadencji Billa Clintona. Byliśmy w zabytkowym Mellon Auditorium razem z premierem Jerzym Buzkiem i jego małżonką, a także z Lechem Wałęsą. Na naszą delegację złożyli się więc obecny prezydent, premier i były prezydent. Interesująco. Mieszkaliśmy w Mayflower Hotel. Zatrzymał się tam też pan prezydent Wałęsa, z którym nasze kontakty wówczas były, no, nie najciekawsze. Zjeżdżam windą z samej góry, zatrzymuję się na jednym z pięter, a tam prezydent Wałęsa z panem ambasadorem Jerzym Koźmińskim. Zobaczył mnie i zawahał się. Zrobić krok do przodu, wejść czy nie wejść? Wszedł, ale stanął do mnie tyłem. Mówię: dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, dzień dobry.
Dotarliśmy na dół, a ja pobiegłam do samochodu, który na mnie czekał. A pan prezydent Wałęsa po wyjściu z windy mówi: Panie,
stoję tutaj, prawda, wsiadam, a tam Kwaśniewska. No panie, no mowę mi odjęło.
Autentyk, powtórzyło mi to kilka osób. Prezydent Wałęsa jest jedyny w swoim rodzaju.
To prawda. I znów bardzo żałuję, że ta opowieść nie ma fonii. Kiedy jechaliśmy na wielkie spotkanie z państwem Clintonami w Mellon Auditorium, zdarzyła mi się chyba najbardziej zabawna sytuacja z całych 10 lat prezydentury. Podchodzi do mnie mój szef ochrony ze strony amerykańskiej i pyta: pani prezydentowo, czy pozwoli pani, żeby z panią pojechała małżonka premiera? Odpowiadam, że oczywiście, po co brać kolejny samochód?
Tylko co na to porządek protokolarny?
A no właśnie. Teraz mała ściąga z precedencji, bo w tej historii jest to ważne. Na skos z kierowcą siedzi osoba numer jeden, w tym wypadku ja. Do jej dyspozycji są prawe drzwi, a więc blisko każdego wejścia. Obok osoba numer dwa, w tej sytuacji pani Ludgarda Buzek, dla której są drzwi lewe. Jedzie z nami także szef ochrony. Podjeżdżamy pod Mellon Auditorium, wychodzi szefowa protokołu, a więc osoba odpowiedzialna za organizację. Pleasure to meet you, Madam President. Pani pyta, czy będę potrzebowała tłumacza. Odpowiadam, że nie, ale ze mną jest małżonka premiera, która będzie potrzebowała. W tym czasie pani Buzek okrąża samochód i podchodzi do nas. Pani Ludgarda jako jedyna w całym gronie miała gigantyczny kapelusz. Chyba to wywołało mylne wrażenie, że to ona musi być osobą numer jeden. Podszedł do niej przystojny oficer, podał ramię i gdzieś pomaszerowali. Trochę się zdziwiłam, bo sytuacja niecodzienna. Ale szefowa protokołu mówi do mnie: tędy proszę.
Czyli którędy?
Wchodzimy przez boczne drzwi, a potem idziemy w dół do piwnic. Mówię: najmocniej panią przepraszam, ale czy to jest wejście na spotkanie z prezydentem Clintonem? Tak, słyszę w odpowiedzi. Przechodzimy przez kuchnię, w której jest ogromne zamieszanie. Potem przez miejsce, w którym obsługa pali papierochy, a muzycy z orkiestry siedzą sobie na luzie bez marynarek w podkoszulkach. Idziemy pod ziemiami dalej, mijają minuty. Myślę sobie, to się nie dzieje. Może jestem w ukrytej kamerze? W końcu mówię, proszę pani, czy pani rozumie, że jestem małżonką prezydenta Polski i powinnam być teraz w innym miejscu? Brak jakiejkolwiek reakcji. W końcu wychodzimy z tych labiryntów na tyły Mellon Auditorium i całe szczęście od razu natykamy się na Hillary Clinton, która mówi, Jolanta, ale skąd ty wychodzisz? Co tu się stało?
Mina szefowej protokołu.
To było coś.
Docieram do męża, on nie może się nadziwić.
Joluś, co się stało? Gdzie ty byłaś?
Wniosek? Procedury jednak po coś są.
Tak jest.
A to, że jednym samochodem przyjeżdża w określonych sytuacjach jedna osoba, wcale nie jest fanaberią. Wtedy po prostu wiadomo, kto jest kim. To usprawnia organizację. Gdziekolwiek opowiadam tę historię, wszyscy umierają ze śmiechu. Widzę, że pani też się spłakała.
No i ten dress code, on także ma znaczenie. Dress code jest bardzo, bardzo istotny. Pisałam o tym w moich książkach. Gdyby go nie było, wiele sytuacji wyglądałoby dramatycznie. Ostatnio uczestniczyłam w dużej gali, na której obowiązywały suknie wieczorowe. Chodziło o elegancję, o prestiż, o uhonorowanie osób, które były odznaczone. Jedna znana pani przyszła w jeansowej mini i kolorowej bluzce. Często byłam udręczona chodzeniem w mundurkach, jak je nazywam. Poniedziałek – mundurek, wtorek – mundurek, środa – mundurek, męka. Proszę, mój dzisiejszy strój. Kocham taki luz, wygodne spodnie, sportowe buty. Mam tyle bieganiny i załatwiania spraw, że kiedy czasem muszę włożyć szpilki, jestem naprawdę nieszczęśliwa. W czasie prezydentury stałam godzinami na wysokich obcasach. Z każdej imprezy, która odbywała się w pałacu, wychodziłam jako ostatnia, bo czułam się odpowiedzialną gospodynią. Nawet kiedy mąż mówił, Joluś, muszę wracać do biblioteki, mam jeszcze mnóstwo papierów, ja zostawałam i zamieniałam słowo z każdym gościem.
Czyli 10 lat stania.
Tak, jak koń.
Jest taki żart, czym się różni koń od dyplomaty?
A tym, że dyplomata oprócz tego, że stoi, to jeszcze czasem pije.
A propos szpilek. Czy opowiadałam, w jakich okolicznościach Ola uczyła się chodzenia w butach na wysokim obcasie?
Nie.
Poleciałyśmy z Oleńką do Paryża na bal debiutantek. W przededniu pan ambasador Tomasz Orłowski wydał przyjęcie na naszą cześć i zaprosił między innymi Andrzeja Seweryna, który w pewnym momencie mówi Ola, powiedz jak się czujesz. Jutro twój wielki dzień.
Oleńka odpowiada Strasznie. Pierwszy raz w życiu wkładam szpilki. Mam suknię z dłuższym tyłem. Boję się, że się potknę i wywrócę. Andrzej, nie oglądając się na całe towarzystwo przy stole, mówi Ola, ja ci pokażę, jak z tego wybrnąć. Pokażę ci, jak się chodzi na szpilkach.
Ha, czyli Andrzej Seweryn nieprzypadkowo wcielił się w rolę drag queen w serialu Królowa.
Oczywiście, paryska sytuacja była swego rodzaju proroctwem. Andrzej mówi, słuchaj, masz długą suknię, więc robisz tak. I tu zademonstrował chodzenie na ugiętych nogach. Nigdy nie idziesz na wyprostowanych, musisz zgiąć kolana. Na sztywnych, to wiesz, bardzo ciężko się idzie.
I tak Andrzej Seweryn uczył moje dziecko chodzenia na wysokich obcasach.